Z gruszką wszedł do studia Konrad Tomaszewski, z gruszką i z aparatem, na którym będzie filmował naszą pierwszą rozmowę. Gościem Poranka Wnet dzisiaj, 16 października, pierwszym gościem Poranka Wnet będzie Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
50 tysięcy głosów, ponad 50 tysięcy głosów, rekordowy wynik. Pewno jest pan zadowolonym i szczęśliwym politykiem.
Miał pan stare dane, to było po 80% głosów. Dostałem 76 267 głosów. Tak, rzeczywiście to jest ponad 76 tysięcy, to jest jeden z najlepszych wyników w Prawie i Sprawiedliwości i w Polsce. Powiem szczerze, ja się takiego wyniku nie spodziewałem. No znam też i ten region, to nie jest region dla PiS-u życzliwy. Działacze KOD-u, Platforma w Toruniu, również nie taki całkiem słaby jeszcze PSL, więc tym bardziej jestem bardzo z tego wyniku zadowolony. Chcę podziękować wszystkim, którzy na mnie głos oddali, ale też czuję brzemię odpowiedzialności. Autentycznie wiem, że to jest wielki kredyt zaufania i możliwość kontynuowania tego, co przede wszystkim jako minister rolnictwa przez ostatni rok, nieco ponad rok robiłem. I teraz to wszystko chcę i jak sądzę, skutecznie będę w stanie realizować.
Zaraz o polityce będziemy rozmawiać. Powiedzmy tak, jest 7.12. Słuchają państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości. Dzisiaj jest 16 października. Pogoda na szczęście się nie zmienia. Złota polska jesień trwa. W Warszawie ponad 20 stopni Celsjusza. Myślę, że taka temperatura jest w całej Polsce. W Sejmie, w Senacie, przy ulicy Nowogrodzkiej, w innych miejscach trwa to układanie powyborcze rozmaitych zdarzeń. Jest jedna rzecz, wydaje się pewna, że premierem był i będzie pan Mateusz Morawiecki, ale jakie będą zmiany w rządzie? Są jeszcze jakieś znaki zapytania, o to za chwilę będę pytał ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Nie wiadomo też, kto będzie marszałkiem Senatu, w ogóle nie wiadomo, co zdarzy się w Senacie, jak ten skład prezydium Senatu będzie wyglądał. Ale 16 października to jest od 41 lat specjalny dzień dla wszystkich Polaków, bo właśnie 16 października będąc na placu Świętego Piotra z balkonu Bazyliki Świętego Piotra usłyszeliśmy te słowa.
Ogłaszam wam wielką radość. Mamy papieża. Najdostojniejszego i czcigodnego księdza Karola. Dominum Karolum. Świętego Rzymskiego Kościoła. Kardynała Wojtyłę.
Lo hanno chiamato.
Wezwali go z dalekiego kraju.
Lontano.
Nie wiem, czy będę się umiał wysłowić w waszym, w naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w duchu posłuszeństwa Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny.
Madonna Santissima.
Szkoda, że to nie jest dzisiaj. Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski pamięta ten moment?
Ja tylko pamiętam. Ja w jakiś szczególny sposób z papieżem moje życie się splatało. Ja tego dnia byłem na Jasnej Górze. Z pielgrzymki, z liceum. To była trzecia klasa liceum. I już położyliśmy się spać w tych halach noclegowych. Byliśmy bardzo zmęczeni, bo wstaliśmy wtedy, żeby tam dotrzeć, może o 4 rano, żeby przez całą Polskę przejechać. I już wieczorem zamieszanie, ktoś biega, krzyczy, Wojtyła papieżem został, no niemożliwe, no jaja sobie ktoś robi z takich poważnych rzeczy. Wszyscy wiedzieliśmy, że konklawe jest, ale no i rzeczywiście dzwony się rozdzwoniły, zaczęły bić, jak miejscowy biskup przyjechał, no wielkie, wielkie wydarzenie. Byłem zresztą chyba na wszystkich pielgrzymkach papieża w Polsce, może jednej, to dzieci się rodziły, jest piątka dzieci, więc też czasami trzeba było swoje potrzeby nawet i takie powstrzymywać, wtedy zostawała telewizja. Ostatnio, kiedy modliliśmy się we Włocławku pod krzyżem w październiku, została przypomniana homilia papieża z tego sprzed 30 prawie lat. Jak ona jest aktualna. Ja wtedy byłem tam w Kruszynie na lotnisku. No, młody chłopak, tam 20 parę lat już po ślubie. I może wtedy ja nawet tych przepowiedni papieża, tego mówienia o tym, że Europie grozi zalew ateizmu, tej lewackości, która chce zniszczyć to wszystko, co jest podstawą tradycji europejskiej, bo i chrześcijaństwo, i rodzinę, i relacje kobiet i mężczyzn. Wtedy tak się wydawało trochę mało realne. Bardziej martwiliśmy się, jak nie wiem, jak wyjść z tej biedy komunistycznej. A teraz, kiedy słuchałem kolejny raz właśnie tej homilii papieża, jakże to wszystko było profetyczne w jego wypowiedziach. Jakie prorocze. Rzeczywiście Europa w tym kierunku idzie i pytanie, czy my tylko pamiętamy papieża, czy też jego jakiś testament moralny, etyczny, duchowy chcemy realizować.
Jak inny był świat w 79 roku, i gorszy, i lepszy.
Czy ja wiem, ja raczej sądzę, że gorszy. Może w sensie materialnym również wszystkiego brakowało, ale przede wszystkim to zniewolenie, to pranie mózgów, to niemożność robienia kariery, jeżeli nie byłeś po linii na bazie. Nomenklatura, czyli zastrzeżone stanowiska dla PZPR-u i jego koalicjantów. Nie miało szczególnego znaczenia, czy jesteś człowiekiem zdolnym, pracowitym, czy twardo w życiu postępujesz uczciwą drogą. Ważne, żeby należeć do partii rządzącej, więc to na pewno było złe. To zakłamanie, to zbudowanie tak zwanej Polski Ludowej na kłamstwie katyńskim, na zaprzeczaniu historii. Próbujemy to wszystko zmieniać, odkręcać, przywracać. Łatwo nie jest, bo to zaczadzenie, ten homo sowieticus jeszcze w wielu ludziach siedzi. Łatwiej może było dla ludzi, którzy, nie chcę tutaj jakichś złych słów użyć, żeby kogoś też nie zranić, ale ludzi, którzy wiedzieli, jaka była historia Polski, wiedzieli, że komunizm jest złem, łatwiej było w tym, że to było zero-jedynkowe. To było właściwie świat czarny i biały, a raczej czerwony i biały. Teraz w tym pomieszaniu aksjologicznym, w tym pomieszaniu ludziom w głowach doszło do tego, że jest kwestionowana w ogóle jakakolwiek obiektywna prawda. Twierdzi się, że wszystko jest właściwie subiektywne, że wszystko jest warunkowe, że nie ma czegoś, co byłoby jakimś trwałym odnośnikiem, tak jak dekalog czy podstawy cywilizacji europejskiej.
Patrzę na nasz dziennik i słucham tego, co mówi pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, a w naszym dzienniku na pierwszej stronie zdjęcia kogoś, kto poszukiwał albo odnajdywał tą prawdę obiektywną. Profesor Jan Szyszko, dzisiaj uroczystości pogrzebowe profesora Jana Szyszki. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej. To godzina 11, a nasz dziennik drukuje ostatni wykład pana profesora na dwa dni przed śmiercią miał miejsce. To jest czwarta i piąta strona. Teraz zacytuję z pierwszej strony. Świętej pamięci profesor Jan Szyszko demaskował destrukcyjne oddziaływanie ideologii neomarksizmu, która pod pozorem ochrony środowiska, klimatu, zasobów ziemi wprowadza lewicową dyktaturę. Z pewno z tymi słowami zgodziłby się pan minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Ja byłem dużo młodszy od profesora, ale zawsze z ciekawością słuchałem tego, co mówi. To było również bardzo cenne. Zresztą znaliśmy się, byliśmy na ty, więc cieszyłem się jego przyjaźnią. Dla mnie zarówno ten to przekonanie o tym, że pod szyldem ochrony środowiska neomarksizm próbuje zawładnąć ludzkimi umysłami, ludzkimi sumieniami, przede wszystkim wykorzystując taką radosną niewiedzę, ale również i łatwość przekonywania, naiwność trochę ludzi młodych. Cedząc im, zatruwając ich umysły, przekazując nieprawdziwe informacje, z których budowany jest obraz świata. Pan profesor Janek również był, co bardzo mnie jako człowiekowi związanemu z rolnictwem, które przecież na co dzień ma do czynienia z przyrodą. Rolnictwo jest fragmentem, można powiedzieć, przyrody, z przyrody korzysta i przyrodę stanowi. Mówił bardzo często o tych racjonalnych sposobach wykorzystywania przyrody przez człowieka. I tak należy, ja tak rozumiem również nakaz z Księgi Rodzaju, czyńcie sobie ziemię poddaną, nie ma w tym nic złego, czyńcie ją przydatną dla ludzi, ale czyńcie to w sposób mądry, żeby tej przyrody nadmiernie nie eksploatować, nie niszczyć. Ja twierdzę zresztą, że dobrze skonstruowane rolnictwo, bujne rolnictwo, bujna szata roślinna, dobrze prowadzone uprawy, troska o glebę, to gdzieś zanika również i w świadomości rolników niestety, to jest najlepsza odpowiedź również na zagrożenia współczesnego świata wynikające choćby z klimatu. To, co Janek mówił, dobre lasy, a Polska może się tymi lasami rzeczywiście szczycić, plus dobre, dobrze prowadzone, przestrzegające zmianowania, płodozmianu i tak dalej rolnictwo, to jest najlepsza odpowiedź również na emisję gazów cieplarnianych, bo z jednej strony, owszem, gospodarka niskoemisyjna, która jest zadaniem nas wszystkich, ale to trzeba też realnie patrzeć na możliwości gospodarcze, ale drugie, pochłanianie, sekwestracja, karbonizacja, czyli zatrzymywanie tego, co w powietrzu się unosi przez dobre rośliny. Również to, co on właściwie głównie przedstawił, czy zaproponował, kompensację przyrodniczą. Czyli tak, jeżeli gdzieś ingerujemy w przyrodę, bo musimy, bo nie da rady inaczej poprowadzić autostrady. Nie da rady inaczej zaprojektować, nie wiem, zbiornika retencyjnego tak szalenie ważnego, żeby zatrzymać wodę, jakieś straty przyroda poniesie. Ileś drzew uschnie, czy trzeba będzie wyciąć, ptaki przeniosą się w inne miejsca ze swoimi gniazdami, bo ptak, panie redaktorze, wbrew temu, co ludzie sądzą, jest czasami mądrzejszy od człowieka. Jeżeli ja słyszę o tym, że nie wolno zalewać jakiegoś terenu, nie wolno przegradzać rzeki, bo ptaki mają gniazda, to jeżeli by to było w tym czasie, kiedy siedzą na tych jajkach, to pewnie by to uległo zniszczeniu. Ale jeżeli ptak przylatuje w roku następnym i widzi, że w tym miejscu, gdzie było jego gniazdo, jest woda, to sobie zrobi gniazdo trochę wyżej. Także to czasami ludzie są głupsi od tych ptaków. Więc ta kompensata przyrodnicza, polegająca na tym, że jeżeli w jednym miejscu uszczuplimy coś z przyrody, tej przyrodzie zabierzemy, to odtwarzamy to, czasami z nawiązką, w innym miejscu, na terenach, które nie są przydatne gospodarczo, nie leżą tak położone, że będą nam do czegoś przydatne, nie nadają się również dla rolnictwa. Razem z nim prowadziłem w Sejmie ustawę, która pozwalała właścicielom drzew na swoich działkach, również bez jakichś szczególnych problemów, usuwać te drzewa mniejsze, jeżeli nie były jakimiś pomnikami przyrody, bo przecież chronimy również to, co jest dziedzictwem przyrodniczym. Jaka się wtedy rozpętała histeria. Boże, jakbyśmy chcieli, nie wiem, lasy w Polsce powycinać. Jakaś głupota. Z drugiej strony, to co? Ja posadziłem u siebie hektar lasu. Nasadziłem drzew, bo mężczyzna powinien ponoć lasy sadzić, czy drzewa sadzić, to ja, jeżeli zmieniła mi się koncepcja i chcę w innym miejscu drogę zrobić, czy zjazd na działkę, czy wykorzystać do budowy, nie wiem, altanki. Może najbardziej banalny przykład u ludzi, którzy mają swoje działki. I rośnie mi jakiś krzak, czy jakieś drzewko, to ja nie mam prawa go usuwać. Ja mam iść do gminy i prosić urzędnika, który nigdy w życiu na mojej działce nie żył i tylko niepotrzebnie jeszcze będę mu czas zabierał o to, żeby wycinać. Więc Janek podchodził do przyrody w sposób absolutnie racjonalny, życzliwy, miły. To jest człowiek, który kochał przyrodę, ale również rozumiał, że ta przyroda, to nasze otoczenie przyrodnicze jest również do racjonalnego wykorzystywania.
Posłuchajmy fragmentu rozmowy z profesorem Janem Szyszko.
Uważam, że to stanowisko Polski, które panu tu zaprezentowałem, oparte o na przykład no, lasy, między innymi pomoc w tym zakresie w układach światowych, żeby jak najwięcej pochłaniać, to jest polska specyfika, z jednej strony redukcja emisji. Jesteśmy rekordzistami na bazie innowacyjności, z drugiej strony pochłanianie, również jesteśmy rekordzistami świata pod tym względem, więc Polska powinna to prezentować, a z drugiej strony opracować dokument, który byłby, stworzyłby możliwość konsensusu w układzie światowym, gdzie również miałem nadzieję, że Stany Zjednoczone powiedzą nie. W takim układzie to jest to racjonalność. Tu nie jest to, że mamy tylko i wyłącznie płacić, nie widzieć żadnych, jakichkolwiek efektów. Niech pan zauważy, polityka klimatyczna nawet Unii kosztuje miliardy. A jest jakiś wymierny efekt? Nie ma pan żadnego wymiernego efektu. I on to między innymi chodzi w polityce i światowej. Zresztą mówił to również i Ojciec Święty Franciszek. Róbcie tak, żeby były jakiekolwiek efekty, żeby je było widać. A jakie efekty, a gdzie widać? Głód, migrację, brak wody, brak żywności, zanik gatunków ogromnej ilości, prawda? Przecież to jest wielki problem. O tym również mówimy. Dlaczego o tym nie mówimy tutaj w Polsce, w tej chwili w Europie? Dlaczego Europa się wstydzi tego, że nie ma gatunków, a równocześnie chroni na całym świecie? No na litość Boga, trzeba mówić jasno i prosto. Polityka klimatyczna, porozumienie paryskie to jest wielką szansą dla załatwienia wielkich problemów na świecie i równocześnie wielką szansą dlatego, żeby Polskę pokazać jako lidera. I tak chciałem zrobić i Katowice są po to, żeby pokazać również, jak miasto, takie miasto czarne, które było 30 lat miastem czarnym, w tej chwili jest wzorem dla całego świata, jest miastem zielonym.
A uroczystości pogrzebowe świętej pamięci profesora Jana Szyszki dzisiaj o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej. Jest godzina 7:27. Posłuchamy teraz Marka Grechuty, piosenka Ojczyzna. A czas płynie, jest godzina 7:31, 16 października w studiu Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, 76 tysięcy głosów, jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o ilość głosów w Polsce. Panie ministrze, o polityce chwilę porozmawiajmy, jak wyglądają te wszystkie układanki rządowe, jak głęboko zmieni się rząd Mateusza Morawieckiego i czy jest pan pewny, że to Mateusz Morawiecki będzie premier?
Ja szczęśliwie nie zajmuję się układankami rządu. Wydaje mi się, tak na zdrowy chłopski rozum patrząc, dostaliśmy bonus za konsekwencje, za to, co robiliśmy, nie za obietnice. Może w obietnicach kto inny byłby mocniejszy, natomiast rząd dobrze się sprawdził. W każdej właściwie dziedzinie można powiedzieć, że realizowaliśmy, chociaż też to nie było wolne i od problemów, ale realizowaliśmy nasz program, więc jak sądzę, jakichś istotnych zmian w rządzie bym się nie spodziewał, ale to zawsze jest też i pewnego rodzaju układanka wewnątrzpartyjna. Są nasi koalicjanci, Solidarna Polska i Gowin, więc to jest raczej problem kierownictwa mojej partii. Mam tutaj akurat zaufanie, więc specjalnie tym się nie przejmuję. Wielokrotnie padały zresztą deklaracje o roli Mateusza Morawieckiego, który jest jedno, że i sam osobisty sukces w trudnym przecież terenie uzyskał, ale jednocześnie jest głównym twórcą również tego sukcesu rządu, wspierany oczywiście przez innych, też dobry okres Beaty Szydło, ale jednak twarzą kampanii tej ostatniej był Mateusz Morawiecki i tutaj choćby z tego powodu wydaje się, że jakichś błędów nie popełnił, radził sobie znakomicie. Zresztą jestem pod wrażeniem, skąd ten człowiek ma tyle siły. Nie wiem, chyba w ogóle nie śpi, albo ma zdolności jak ojciec Pio bilokacji. No, bardzo kompetentny, sprawny, dobrze kierujący również Radą Ministrów. Tu nie ma między nami jakichś swarów, jakichś dąsów, które nie zawsze Rady Ministrów były wolne od takich, gdzie tam osobiste relacje ministrów często decydowały. Tu rzeczywiście, ja przynajmniej mogę o sobie mówić, czuję się jakimś elementem zespołu, dobrze działającego zespołu rządowego, który sobie wzajemnie pomaga. Zresztą, wie pan, to jest dla mnie jeszcze inne ma znaczenie. Akurat sprawy wsi i rolnictwa rzeczywiście są jednym z najważniejszych priorytetów tego rządu i to nie jest udawane. Jako przykład chcę podać, wczoraj, wtorek, Rada Ministrów już przecież po wyborach przyjęła strategię rozwoju, zrównoważonego rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i rybołówstwa. To jest rozpisana na działania strategia, co będziemy na wsi realizowali do 2030 roku, z pewną nawet perspektywą jeszcze dalszą, jak się świat będzie zmieniał przez następne jeszcze lata, i została przyjęta, ona będzie podpisana w ciągu kilku dni, ale przyjęta na Radzie Ministrów, deklaracja wszystkich ministrów i premiera, deklaracja wszystkich ministrów, pod którą się podpiszą, o tym, że rolnictwo i obszary wiejskie są priorytetem wszystkich ministrów. Nie tylko tego jednego biednego, na którego spadło kierowanie resortem, ale wszystkich ministrów. To, czy mnie, czy komukolwiek, kto będzie po mnie, daje niesamowite przełożenie w zakresie również i tej dyskusji z Unią Europejską, projektowania wspólnej polityki na lata 21-27. To jest niesamowite wsparcie i przecież to już jest po wyborach. Moglibyśmy tego nie robić. Przecież to można by powiedzieć tak. Przed wyborami to pewnie byłby element gry politycznej, propagandy. Ardanowski by opowiadał, ile planują. Przecież ja mógłbym to do szuflady schować i nawet nie informować, że coś takiego było.
Ale co daje taka deklaracja?
Ona jest i moralnym takim zobowiązaniem całego rządu o wsparciu dla obszarów wiejskich i również zapisaniem, że w pracy wszystkich pozostałych resortów, w negocjacjach unijnych, innych programów, tych, na które minister rolnictwa nie ma wpływu, w działaniach operacyjnych, w tworzeniu budżetu, to rolnictwo będzie przez innych również bardzo mocno brane pod uwagę i wszystko będzie w uzgodnieniu, w konsultacjach z ministrem rolnictwa.
Była kampania wyborcza, ale pewno znalazł pan chwilę, żeby pogratulować panu Wojciechowskiemu nominacji na stanowisko komisarza europejskiego do spraw rolnictwa.
Oczywiście, że gratulowałem. Zresztą Janusz, jestem też z nim na to od wielu lat, dzwonił również informując też i o różnych tam sprawach. Będzie miał wsparcie z naszej strony bardzo, bardzo silne. Jest dobrze przygotowanym kandydatem. Ja zresztą to dzielę na dwa jakby etapy. Pierwsze to jest uzyskanie teki komisarza. To jest jedno z najważniejszych, bo czasami rolnictwo w Polsce się bagatelizuje, lekceważy raczej w kategoriach problemu, a nie szansy. Natomiast w Europie, w Unii Europejskiej, sektor rolny w wydatkach Unii Europejskiej to jest prawie 40%. Prawie 40%. To jest jeden z najważniejszych komisarzy. Owszem, to nie jest tak, że on jest reprezentantem Polski do załatwiania naszych interesów. On ma próbować godzić, mediować, moderować dyskusję 28 krajów, a może w przyszłości i więcej. Więc a każdy z nich ma trochę inne interesy. Ale dlaczego tak się cieszę z tej teki? Bo wreszcie ktoś z naszej części Europy, i to moją radość podzielają również nasi sąsiedzi, Bałtowie, z którymi się niedawno spotykałem, Grupa Wyszehradzka, mówią: Krzysztof, no wreszcie jest ktoś, kto będzie rozumiał naszą część Europy, a nie jak ci najmożniejsi nas stawiał w kącie, a my byśmy musieli, nie wiem, antyszambrować w Berlinie, w Paryżu czy w Brukseli, a to na to samo wyjdzie. Więc to jest bardzo ważne. I drugie, Janusz jest politykiem, który zna Europę. Przecież tam pracował, był w parlamencie, w Trybunale, radzi sobie dobrze i jednocześnie zna polskie rolnictwo. To nie jest gość, który musi się wszystkiego uczyć. Pewnie mieliśmy może i bardziej utytułowanych kandydatów, ale musieliby się tego rolnictwa uczyć. Ten sprawę zna. Również interesuje się, choćby to, że dzwoni, że zapyta, prosi o materiały. No, to znaczy, że wykazuje tym obszarem zainteresowanie. Mnie było przykro. Wszystko skończyło się dobrze. No, jednogłośnie został przyjęty. Może dlatego, że w pierwszym przesłuchaniu próbował właśnie być takim bezstronnym obserwatorem, który będzie mediował między różnymi koncepcjami rolnictwa europejskiego. A w drugim przedstawił swoje poglądy, że jest za rolnictwem takim, które również dla Polski jest szansą. Rolnictwem opartym o gospodarstwa również mniejsze, rodzinne, dającym szansę każdemu rolnikowi niezależnie od wielkości. Rolnictwem nastawionym na żywność wysokiej jakości, a nie kopiącym się z wielkimi końmi typu Brazylia czy Rosja w ilości żywności. Rolnictwem, które szanuje przyrodę, to tutaj świętej pamięci Jana Szyszko też można by wspomnieć. Rolnictwem, które jest elementem zrównoważonego wykorzystywania środowiska i przyrody. Dlatego cieszę się, że będzie tym naszym komisarzem. A to, co było przykre, że chcieli go uwalić, jak to mówi młodzież, Polacy, którzy są w Europarlamencie. I z Platformy, i z PSL-u. Ci chcieli mu zaszkodzić. To jest łajdactwo.
Patrzę na zegarek, jest godzina 7:39. Panie ministrze, za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie połączenie z Witoldem Repetowiczem. To jeszcze odpowiedź, jak szybko będziemy znali skład nowego rządu?
Premier zapowiedział, że to będzie w ciągu 2-3 tygodni. Zresztą tutaj terminy też gonią. Sejm jest 30 dni od wyborów na zwołanie nowego posiedzenia Sejmu, więc myślę, że to w najbliższym, powiedzmy optymistycznie patrząc, w najbliższym tygodniu może dwóch sprawy zostaną przesądzone.
PiS planuje skok na NIK. To jest tytuł z Gazety Wyborczej. Co pan o tym tytule sądzi? Czy to jest prawda w ogóle?
Wie pan, staram się nie komentować Gazety Wyborczej czy innych podobnych mediów, bo polemizowanie z głupotą tylko niepotrzebnie ją nobilituje. NIK jest instytucją kontrolną, bardzo ją szanujemy i ona również jest potrzebna rządzącym, ponieważ jest jakimś głosem rozsądku i oceny, pod warunkiem, że nie będzie też głosem politycznym, jak to miało miejsce wielokrotnie, choćby i ostatnio za odeszłego już pana prezesa, gdzie rzeczy błahe były wyolbrzymiane, a rzeczy grube przemilczane. Ja nie sądzę, żebyśmy my mieli zapędy takie, żeby opanowywać jakieś instytucje, ale chodzi o to, żeby one były sprawne i obiektywne i uczciwe.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:40. Gdzieś w Syrii jest Witold Repetowicz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Proszę mówić głośno, żebyśmy słyszeli, w którym miejscu pan jest, czego pan doświadcza i co pan myśli o tym, co pan doświadcza.
Jestem w Kamiszlo, to jest w północno-wschodniej Syrii, na terenach kontrolowanych przez syryjskie siły demokratyczne, w prowincji Hasaka. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, no to może nie są najbardziej istotne, natomiast jeżeli chodzi o Kamiszlo, to od dwóch dni tutaj Turcja nie ostrzeliwuje już miasta. Wczoraj ludzie wyszli na ulicę, bo przez te pierwsze dni wojny ulice się wyludniły, ludzie pouciekali albo z miasta, albo poukrywali się w piwnicach. Tak jak powiedział mi jeden z mieszkańców wczoraj, była to dla nich nowość, bo wbrew takiemu stereotypowi, że w Syrii cały czas od 2011 roku trwa wojna, to tutaj akurat w tych terenach północno-wschodniej Syrii wojna nie trwała. W ogóle pomijając pewne sytuacje w 2014 roku, gdy Państwo Islamskie podeszło blisko Kamiszlo i ostrzeliwało okolice Kamiszlo, to wojny tutaj nie było. W niektórych miastach bardziej na wschód, takich jak Derik na przykład, czy Rumejlan, w ogóle nigdy nie było wojny, więc ci ludzie to przeżywają po raz pierwszy za sprawą, jakby nie patrzeć, członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, członka NATO. Także myślę, że z tego faktu trzeba wyciągnąć wnioski też w sojuszu, który mówi dużo o wartościach, a ma taki kraj, który no tutaj zaatakował ludność cywilną. No wczoraj też, ponieważ mówię w tej chwili o Kamiszlo, w którym przebywam i w którym panuje w tej chwili spokój, ale nie w całej Syrii północno-wschodniej panuje spokój. Cały czas trwają bardzo ciężkie walki w mieście Serekanie, które Turcja ogłaszała już kilkakrotnie, że zdobyła. Natomiast wcale tego miasta nie zdobyła. Jest ono zacięcie bronione przez Kurdów i ich sojuszników z syryjskich sił demokratycznych. I tutaj no, Turcja łamie wszelkie standardy prawa międzynarodowego. W Wczoraj rozmawiałem z szefową Hejwatora Kurd, czyli kurdyjskiego Czerwonego Półksiężyca, która ze łzami w oczach zapytała się mnie, czy to jest zgodne z prawem międzynarodowym, że czy bombardowanie ambulansów, czy atakowanie ambulansów, szpitali, punktów medycznych, utrudnianie, uniemożliwianie w zasadzie dostępu do rannych, do miejsc opatrunków, czy to jest zgodne z prawem międzynarodowym? I coż miałem powiedzieć? No, że oczywiście, że jest to niezgodne z prawem międzynarodowym, a właśnie to Turcja robi. Turcja uniemożliwiła Hejwatora Kurd, która jest jedyną w tej chwili tutaj organizacją humanitarną, ponieważ wszystkie zagraniczne się ewakuowały, więc uniemożliwiła Hejwatora Kurd dostęp do Serekanie. Tam zbombardowała szpital. Dwa ambulanse Hejwatora Kurd zostały porwane przez protureckie bandy, zwane szumnie przez Turcję Syryjską Armią Narodową. I załogi tych ambulansów zapewne ludzie, którzy tam pracowali w tych ambulansach, zostali zamordowani przez tych bandytów. Także szpital w Serekanie został zbombardowany. Punkty medyczne Hejwatora Kurd zostały zbombardowane. Także sytuacja tutaj jest bardzo zła w tych miejscach atakowanych przez Turcję. Serekanie, Tel Abiad. Cały czas Kurdowie boją się, że również Kobane zostanie zaatakowane przez Turcję. To jest miasto, które już swoje przeżyło, ponieważ w 2014 roku było prawie 60% zajęte przez Państwo Islamskie. Tam się toczyły wielomiesięczne walki, które ostatecznie skończyły się sukcesem Kurdów. I od tej właśnie bitwy o Kobane zaczęła się kontrofensywa i zniszczenie Państwa Islamskiego. Również wczoraj na bazarze tutaj w Kamiszlo spotkałem ludzi, którzy byli bardzo, bardzo wręcz agresywni z tego powodu, że mówili, że 11 tysięcy żołnierzy SDF-u zginęło w walce z Państwem Islamskim, między innymi po to, żeby w Europie nie wybuchały bomby, a teraz wszyscy ich zostawili na pastwę Turcji, gdzie nikt nie ma wątpliwości, że Turcja przyszła na odsiecz Państwu Islamskiemu. Tutaj z obozów, gdzie przetrzymywani są więźniowie Państwa Islamskiego, przy pomocy Turcji, Turcja bombarduje okolice tych obozów, żeby osłabić strażników i żeby umożliwić tym więźniom ucieczki. Także nikt tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że Turcja jest sojusznikiem Państwa Islamskiego i Al-Kaidy i że w szeregach tych protureckich band, które dokonują tych zbrodni, są byli członkowie Państwa Islamskiego i Al-Kaidy.
A ilu bojowników Państwa Islamskiego było więzionych przez Kurdów?
Ilu jest więzionych? Samych bojowników jest bodajże, znaczy ja wolę nie używać słowa bojowników, tylko terrorystów, jest chyba około 6 tysięcy, z czego około 1000 to są zagraniczni, między innymi przede wszystkim pochodzący z Europy terroryści. Natomiast do tego trzeba doliczyć kilkadziesiąt tysięcy osób, członków rodzin tych terrorystów, którzy są często równie, a nawet czasem te kobiety, żony tych terrorystów są bardziej jeszcze rozfanatyzowane.
Jedna rzecz jest teraz pewna, jeśli to potwierdzisz, że Turcy nie posłuchali żadnych apelów płynących z Waszyngtonu czy z Europy o zaprzestanie działań wojennych.
Turcy, tutaj nikt nie ma wątpliwości w Syrii Północno-Wschodniej, że słowa są nic nie warte, że deklaracje, zapowiedzi sankcji są nic nie warte i nikt na to nie zważa uwagi, bo nikt nie wierzy w to i od samego początku nikt nie wierzył w to, że Turcja się słów przestraszy. Tutaj ludzie liczą na czyny, na konkretne na konkretne akcje podejmowane przez Europę czy Stany Zjednoczone. Na przykład w okolicach Kobane na wzgórzu Misztanur jest cały czas posterunek, baza amerykańska, francuska i brytyjska. Są żołnierze amerykańscy, francuscy, brytyjscy. I Turcy już nawet atakowali te pozycje. Tak samo jest w okolicach Ain Issa. I nie słowa mają znaczenie, tylko to, jak te siły, które tam są, te siły zagraniczne, będą reagować na ewentualny turecki atak na Kobanę, bo wczoraj były doniesienia, że już Turcja próbowała atakować Kobanę, ale został atak odparty. Natomiast Ain Issa jest też atakowana. Więc tutaj nikt nie ma wątpliwości, że słowa nie mają znaczenia. To jest podobne jak w przypadku Rosji. Wszystkie rozmowy, deklaracje, groźby, jeżeli są tylko i wyłącznie, pozostają w sferze słów, nie mają żadnego znaczenia. Liczą się tylko i wyłącznie czyny i Turcja może ustąpić jedynie pod naciskiem kija, a nie słów. Halo?
Nie, słyszymy cię bardzo halo? Dobrze. Tak, słyszymy cię bardzo dobrze.
Jestem przekonany, że gdyby stacjonujące tutaj siły zagroziły użyciem siły przeciwko nacierającym siłom tureckim i tym bandom protureckim, to Turcja zatrzymałaby się i nie zaryzykowałaby bezpośredniej konfrontacji. Zresztą tak było poniekąd również, ponieważ niejako włączyła się w te tutaj doszło do porozumienia między Kurdami a syryjską armią rządową za pośrednictwem Rosji. Czemu się trudno dziwić, ponieważ skoro zostali oni wystawieni w tak brutalny sposób przez Zachód, to musieli się dogadywać z Rosjanami, jak to powiedział główny dowodzący Syryjskich Sił Demokratycznych. Jeżeli mają do wyboru kompromis lub ludobójstwo, to wybierają kompromis. I gdy pojawiły się na niebie w jednym miejscu samoloty rosyjskie, to samoloty tureckie natychmiast zawróciły. I z całą pewnością, gdyby zamiast samolotów rosyjskich były to samoloty amerykańskie, to doszłoby do takiego samego rezultatu.
Powiedz, jak długo trwało bombardowanie Kamiszlo, w którym w tej chwili jesteś? I czy właśnie w tym bombardowaniu uczestniczyły samoloty tureckie?
Nie, tutaj jeżeli chodzi o Kamiszlo, to nie było samolotów. W pewnym momencie pojawiły się samoloty na niebie, ale później okazało się, przez cały dzień nikt nie wiedział do końca, czyje są to samoloty, czy są to koalicyjne, czy są to tureckie. Potem okazało się, że to były jednak koalicyjne samoloty. Natomiast bombardowania z powietrza nie było, był ostrzał artyleryjski, rakietowy jedynie.
Były ofiary? Jak dużo budynków jest zniszczonych?
Oczywiście, że były ofiary. Oczywiście, że były ofiary i pierwszą ofiarą zresztą, i myślę, że to powinno być też dać do myślenia ludziom w Europie czy w Ameryce. Pierwszą ofiarą była chrześcijanka, młoda Asyryjka miejscowa, która zginęła pierwszego dnia. W tej chwili w Kamiszlo nie mam dokładnych danych, ale to jest kilkanaście osób. Natomiast dzisiaj za chwilę będzie się odbywał pogrzeb 14 osób, które zginęły w konwoju cywilnym, konwoju humanitarnym, który próbował się dostać do Serekanie i Turcy ten konwój złożony, ten konwój zbombardowali, tam 70 parę osób zostało rannych i 14 osób zginęło.
Dwóch
dziennikarzy.
Może to głupie pytanie, ale czy strach ci towarzyszy?
Proszę?
Czy boisz się?
Ja tu nie jestem po to, żeby się bać, tylko żeby relacjonować. Ponadto w tej chwili akurat, jeżeli chodzi o Kamiśla, to tak jak powiedziałem na samym początku, ludzie już wyszli na ulicę, wróciło normalne życie do miasta. Oczywiście trudno powiedzieć, co będzie dalej, ale ludzie mają nadzieję na to, że w Kamiślo już jest po wszystkim.
Takiej odpowiedzi się spodziewałem. Witold Repetowicz był gościem Poranka Wnet prosto z Kamiślo, prosto z terenów objętych działaniami wojennymi. Dziękuję za rozmowę i dobrego dnia. Jest godzina 7:54.